I witam w portal winkowym w rzeczywistości. Cześć, kwarantanna wróciła. Cześć, lata, dawno się nie widzieliśmy, chociaż słyszeliśmy się po drodze.
No, jesteśmy w dwóch ciekawych miejscach. Ja jestem na European Halving Party, to jest impreza bitcoinowa, która odbywa się w tej chwili w Pałacu Kultury i Nauki. Jest jednocześnie połączony z Bitcoin Film Fest. Przyjechali ludzie z całego świata, są ludzie z Nowej Zelandii, nawet z Argentyny, słuchaj. Ty siedzisz w Argentynie, a tu przyjechali ludzie z Argentyny.
Pewnie na zakupy. To takie ceny w Argentynie, że trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby kopować wszystko. No a ja siedzę właśnie w Mendozie w Argentynie, z której was serdecznie pozdrawiam. U mnie kończy się lato, raczej zaczęła się jesień i powoli się robi chłodno, ale słonecznie wciąż jest. No i co? Halving i po halvingu.
No nie wiem, czy spałeś w trakcie halvingu, czy u ciebie to było w ciągu dnia? Bo ja już nie, ja
w ogóle
już nie wytrzymałem.
Mnie zaskoczył halving, wiesz? Bo ja patrzyłem na estymację i halving miał być w okolicach godziny 22:00-23:00, a wyskoczył nam zupełnie niespodziewanie ten halving przecież, bo wydarzyło się coś bardzo ciekawego, cofnijmy się tutaj do tego bloku halvingowego, jest, mianowicie, oj, gdzie go mam, tutaj, więc mamy tak naprawdę te bloki halvingowe prawie minuta po minucie wpadały, ostatnie trzy, więc strasznie przyspieszył blockchain w ostatnim momencie przed halvingiem, a później bardzo zwolnił, co i no i konsekwencje tego bloku halvingowego są na pewno bardzo ciekawe. Ale tak jak dzisiejszy tytuł odcinka mówi, no chcemy przeprowadzić drobną analizę tego bloku, bo jeszcze pamiętasz, zawsze jak był halving, który to twój halving tak swoją drogą, Lechu?
Trzeci.
Trzeci, mój też.
Znaczy z tego co pamiętam to trzeci. W każdym razie no, miałeś się przepołowić nagrody o połowę, a tu okazuje się, że nagrody sięgają rzędu 30 bitcoinów za blok w tej chwili.
To jest niesamowite. I to jest w ogóle
miało być 3, a jest 30, tak?
Tak. To jest bardzo ciekawy temat do dyskusji. Na pewno go poruszymy dzisiaj. No i to też jest mój trzeci halving. I pamiętasz, poprzednie halvingi, zawsze blok halvingowy skrywał w sobie jakiegoś easter egga. Pamiętasz? Poprzedni halving miał miejsce w sumie zaraz po wybuchu pandemii. No i w tym nagłówku bloku było spisane coś. Teraz, czy ktoś z was pamięta, co tam było napisane? I to były takie, powiedzmy, ordinalsy jeszcze przed ordinalsami, nie? Gdzie pule miningowe wrzucały coś w nagłówkach bloków jako nie wiem, jakiś manifest czy inne rzeczy. No a teraz jesteśmy w erze ordinalsów i rozpoczęła się era runów. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. I w tym bloku halvingowym rozpoczęto mintowanie runów. No nie wiem, jak to po polsku. Runy chyba najlepiej. I mamy blok cały zawalony różnymi zdjęciami, wpisami, jakimiś manifestami, gifami, JPEGami, SVGami. Po prostu zawalony cały blok. I w tym bloku mamy mnóstwo inskrypcji, czyli 878 inskrypcji i 628 chyba runów, czyli no kurde, jakoś tak mi nie pasuje to mówienie runów, odmienianie tego, także
run.
Nie wiem, jak lepiej do tego podejść. No run, tak, no. I rozpoczął się nowy standard tokenów niewymiennych. Nie, wymiennych właśnie. I niewymiennych w sumie na Bitcoinie. Także dajcie znać, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak inaczej odmieniać runy. Tu widzę, podajecie propozycję run. Odmienia się run. Dobra, tak będę mówił.
Albo kamienie runiczne.
No nie, kamienie runiczne to jest tak zwana prerunowa kolekcja, na których którą otrzymali OG Ordinalsów. Ponad 100 tysięcy adresów otrzymało. Każdy z nich jest wart około 5 tysięcy dolarów aktualnie. Każdy, kto mintował Ordinalsy w zeszłym roku i miał co najmniej 3 u siebie na portfelu, dostał Runestone'a właśnie. I teraz, jako że z tym blokiem zostały aktywowane runy, to został stworzony specjalny run z numerem 3. To jest ten run oto, który się... Ale czekaj, bo ta przeglądarka niestety runów jest za słaba moim zdaniem. Lepiej przeglądać runy za pomocą Ord.io. I mamy runę z numerem 3, wymintowaną przez Leonidasa, który właśnie jest takim liderem tej kolekcji runstone'ów, ale mamy również pierwszego runa wymintowanego, który nazywa się Uncommon Goods, wymintowaną przez tego. Ach, akurat teraz musiałem zapomnieć, kurczę, przez, no,
No dobra, no ale konsekwencje, tak. Słuchaj, no konsekwencje są takie, że strasznie zawalili blockchain tymi inskrypcjami czy tymi runami i w praktyce teraz, żeby przesłać transakcję na Bitcoinie, no to trzeba zapłacić chyba tam ponad tysiąc satoshi za byte. Zresztą jakbyś teraz otworzył, tak. Jakbyśmy otworzyli mempoola, czy to nadal taka sytuacja?
Na kandydat bloku obecny ma 700 satoshi za bajt, za transakcję.
No to praktycznie, żeby przesłać bitcoiny, no to teraz to jest jakiś hardcore przecież, nie?
Tak, ale za subsidy plus fee to jest 8 bitcoinów prawie. Zawalony blockchain strasznie. Nawet dochodziły opłaty transakcyjne do prawie 3000 satoshi za bajt. I to jest właśnie... Bo chyba stoimy w obliczu nowej rzeczywistości. Mianowicie, pamiętasz, jednym z zarzutów było, że wiesz co, jak wykopiamy wszystkie bitcoiny, to mówiliśmy, że będą opłaty transakcyjne, ale to wiesz, wciąż był taki argument, że może to za mało, żeby górników utrzymać. A tutaj mamy już kilka znaczących protokołów na bitcoinie, do tworzenia różnych aktywów i w związku z tym pytanie brzmi, czy to dobrze, czy źle. Niektórzy uważają, że musi to być, bo inaczej nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa sieci, a inni mówią, że to jest niepotrzebny spam. Ciekaw jestem, jakie jest twoje stanowisko.
No ci, którzy używają klienta Bitcoina, który się nazywa Bitcoin Notes, i korzystają z kopalni, jak się nazywa ta kopalnia, jest taki pool miningowy, który całkowicie filtruje w ruch, jeśli chodzi o te inskrypcje, ordinalsy i tak dalej. To samo klient Bitcoin Notes.
Ja, to dajcie w komentarzu, jak ktoś pamięta.
Ocean Pool, tak. To jeżeli ktoś korzysta z tego, no ale to słuchaj, no bo to ma... To jest miecz obosieczny, no bo z jednej strony ci, którzy kopią na tym poolu, jeżeli tam byłby wykopany blok, no to on co? On dostanie najwyżej te 3,15 bitcoina za blok i nic więcej. A wszyscy ci, którzy kopią na przykład na jakichś innych poolach, które akceptują wszystko, no to nagroda za taki blok to jest około w tej chwili, nie wiem, 30 bitcoinów powiedzmy, 20-30 bitcoinów, no to kasa do podziału jest dużo większa. Więc ekonomicznie nie opłaca się filtrować tego ruchu.
No właśnie. I teraz to jest tak, jak Jacek Bartosiak powtarza, nie? Że albo mamy... Albo polityka to jest rządzona, wiesz, jest realna polityka, albo taka deklaratywna polityka, ideowa, nie? Oczywiście on jest zwolennikiem tego, że jest realna. No i tutaj mamy też podobną trochę wojnę pomiędzy ideologią, że runy czy ordinalsy to jest spam i należy to filtrować, a realnością, gdzie no, ekonomia sama mówi, co się bardziej opłaca. I jesteśmy świadkami tak naprawdę takiej wojny idei z realizmem, nie? Z tym, co tak naprawdę ma miejsce na rynku i gdzie jest wartość. Swoją drogą, dajcie znać w komentarzach, gdzie, kto z was bawił się ordinalsami, kto z was ma z tym doświadczenie, może z runami już, może ktoś wymintował runy, bo runy też można mintować. I teraz pozwolisz, Lechu, że ja wejdziemy trochę w te runy, co? Bo to jest pewnie temat dla większości z was może być świeży. Więc tak infrastrukturalnie po pierwsze, mamy już implementację Unisat, czyli najpopularniejszego portfela chyba do ordinalsów, który jest dodatkiem do przeglądarki albo aplikacją mobilną na iPhone'a i na Androida. I jak wejdziemy sobie w Marketplace, to możemy zobaczyć, że dodano, zaraz po halvingu, dodano nową zakładkę właśnie runy, gdzie ludzie publikują swoje wymintowane tokeny, które można kupić, ale można też za pomocą zakładki Inscribe wymintować albo zeczować. Zeczować to byśmy powiedzieli, że to jest stworzenie nowego smart kontraktu, a wymintowanie to jest wymintowanie nowych tokenów już z istniejącej jakiejś runy. Do tego nawet można powtarzać tę transakcję w ogóle nieskończoność. To też jest bardzo ciekawy mechanizm. I czym się różnią runy od na przykład BRC20, które w sumie zaspamowały blockchain już od jakiegoś czasu? Nie wchodząc w szczegóły, runy są w pełni on-chain i swoją architekturę opierają o UTXO, czyli niewydane resztki transakcyjne. Nie wiem, jak to po polsku ładnie powiedzieć. A z kolei BRC20 dokonywały zapisu JSON-a w samym bloku, przez co runy są dużo bardziej dużo mniej miejsca zajmują na blockchainie, czyli są bardziej optymalne i tańsze są transakcje. Do tego nie trzeba dokonywać tak zwanych transakcji podziału, byśmy powiedzieli, albo raczej transakcji przedtransferowych, co znowu zmniejsza ilość transakcji na blockchainie, jak i koszt operowania tymi runami. No i tak naprawdę mamy nowy protokół, który na Bitcoinie otwiera całą wiesz, rzeszę funkcjonalności. I teraz, czyż to może zadam takie, powiem taką może kontrowersyjną rzecz, czyż nie o tym mówiliśmy wiele razy na kwarantannach, na śniadaniach, że Bitcoin przecież też się do tego nadaje, na Bitcoinie też powinny być, są smart kontrakty, będą, powinny być. No i czyż banki centralne nie będą chciały emitować obligacji na przykład właśnie na blockchainie Bitcoina zamiast na jakimś innym? Czy to nie jest jakaś taka legitymizacja tego? No, także takie moje...
No nie wiem, no powiedz mi, no ale tak czy inaczej wracając jakby do takiego życiowego podejścia, no bo ja na przykład całkowicie się nie angażuję w ten temat inskrypcji run i tak dalej, nie mam na to siły i prawdopodobnie wiele osób, które nas słucha, też nie ma na to czasu, ani chęci, ani zagłębiać się w kolejną rzecz. To powiedz mi, jak się żyje w ogóle w Argentynie z punktu widzenia osób, które posługują się kryptowalutami? No bo domyślam się, że Argentyna ze względu na, czy w ogóle Ameryka Łacińska, no jednak chyba troszeczkę bardziej otwarta jest na, ze względu na problemy właśnie walutowe, czy no Argentyna szczególnie. I jak po tym czasie, który spędzasz w tej chwili w Argentynie, jak widzisz różnicę pomiędzy tym, jak używają ludzie kryptowalut u nas w Polsce, a tam na miejscu?
Wiesz co? Po pierwsze, Argentyna jest w czołówce adopcji krypto na świecie. Według statystyk 9,5% ludzi posiada kryptowaluty w Argentynie i ich używa. To jest pierwsza rzecz. To jest I co jest bardzo ciekawe, nie ma miejsc, gdzie można płacić krypto. Czyli nawet po tym fakcie, że Milley uwolnił rynek, zderegulował rynek transakcyjny, to znaczy można, wiesz, ziemniakami płacić za towary, wiesz, uwolnił barter, jest wolność zawierania umów w jakiejkolwiek wybranej walucie, co de facto sprowadziło się do tego, że wszyscy płacą dolarami, tak? Ale nie ma tak, że wchodzisz do kawiarni i kupujesz kawę za bitcoina. I nawet weźmiesz sobie na mapę Argentyny, mapę jakichś bitomatów, czy miejsc, gdzie jest adopcja, czy akceptacja bitcoina, to tych miejsc jest stosunkowo niewiele, patrząc na to, ile osób ma tutaj krypto. To jedna rzecz. Nie używają tego do transakcji, ale używają to jako środek przechowywania kapitału, głównie. Zdecydowana większość ludzi posiadających kryptoaktywa to są w przedziale wieku między 20 a 40 lat, czyli to jest pokolenie głównie milenialsów, więc to też jest bardzo ciekawe, że ta adopcja tutaj w tym przedziale wieku rośnie szczególnie. Co jest zaskakujące, to niesamowity poziom adopcji ma tutaj sieć Tron, o której można by powiedzieć, że to jest przecież zapomniany shitcoin, ale tutaj to jest jakby standard, nawet bardziej zaadoptowany niż Ethereum, czy nawet Bitcoin. Czyli że jak ludzie kupują stablecoiny, to kupują je na torze. Na tronie, przepraszam.
Nie na tronie, na torze, tronie.
Tak. Więc to było dla mnie bardzo zaskakujące, ale okazuje się, że większość Ameryki Południowej właśnie kupuje stablecoiny na tronie. Ja nie wiem, jakim cudem Tron to osiągnął. Jakoś tak może Justin Sun się z timingiem zmieścił, bo nie kojarzę, żeby były jakieś wielkie kampanie promujące Tron w Ameryce Południowej. No ale fakt jest taki, że na Tronie opłaty transakcyjne są niskie, bo jego główne utility to jest operowanie stablecoinów w Ameryce Południowej. To jest jego główne utility w tym momencie. Pomimo tego, że wiadomo, mają tam DeFi swoje, mają nawet swoje ordinalsy. Więc wiesz, teraz każda znacząca sieć ma swoje ordinalsy, Ethereum też, czyli umieszczanie generalnie całego pliku na samym blockchainie, nie?
No ale to jak wygląda w takim razie takie typowe? No bo nie ma bitomatów, nie ma kantorów, to jak się wymienia? Jak się dokonuje wymiany?
Więc tak, po pierwsze, bardzo rozbudowany jest tutaj rynek peer-to-peer. Głównym rynkiem jest rynek Binance peer-to-peer, gdzie w Argentynie ludzie umawiają się na wymianę, wysyłają bitcoin albo USDT na escrow i po prostu dokonują przelewu, głównie za pomocą Mercado Pago. To jest taka aplikacja fintechowa, takich powiedzmy Revolut, ale to jest płatnicze głównie aplikacje, czyli wszędzie można płacić tym Mercado Pago, wszędzie dosłownie. Co bardzo ciekawe, koszt wymiany stablecoinów na gotówkę na przykład, czy na właśnie Mercado Pago, jest 1% spreadu. 1%. Czyli przypomnij mi, ile ty bierzesz u siebie przy wymianie cyfrowej, nie?
Słuchaj, no na przykład dzisiaj, jeżeli w bitomacie sprzedajesz bitcoiny, to oni ci dopłacają 1%. Jeżeli kupujesz bitcoiny, to masz prowizję 7%. Więc
tutaj
akurat na, jeżeli sobie przyjdziecie do Pałacu Kultury na Bitcoin Finfest, na European Halving Party, jeżeli chcecie w ogóle porozmawiać z ludźmi, którzy tworzyli filmy dokumentalne o Bitcoinie i no, w sumie też sporo osób, są ludzie na przykład z BTC Pay Server, twórcy tego narzędzia, no można z nimi wszystkimi tutaj porozmawiać, ale stoi też bitomat i w tym bitomacie, co jest ciekawe, jeżeli sprzedajesz bitcoiny, to masz 1% zyskujesz ponad rynek, czyli lepiej opłaca się tutaj sprzedać bitcoina, a potem za gotówkę na przykład gdzieś kupić. Można sobie zrobić taki Tak, więc to jest ciekawe, jak wygląda zarządzanie płynnością w tego typu bitomatach. No ale właśnie jeśli chodzi o bitomaty, no to szykuje nam się przecież w całej Europie Armageddon związany z Miką i trwały teraz dyskusje w Ministerstwie Finansów. Okazuje się, że wnioskiem z tych wszystkich dyskusji jest taki, że największym wrogiem Bitcoina czy kryptowalut w Polsce zgodnie z przewidywaniami jest kto? KNF. Nawet Ministerstwo Finansów, nawet NBP, nawet inne trzy literówki, które uczestniczyły w tych rozmowach, nie były tak negatywnie nastawione do rynku obrotu kryptowalutami, tak jak KNF. I nawet wręcz czepiali się KNF-u, że KNF się szczepia. Tak? I to jest, to było dosyć ironiczne, że tutaj Ministerstwo Finansów stanęło po stronie rynku. Nawet doszło do takiej sytuacji, gdzie Ministerstwo Finansów zapytało, to po co w takim razie jest ta Mika, skoro wy nie chcecie tego regulować, chcecie tego zakazać. No przecież Mika po to powstała, żeby właśnie instytucje finansowe, takie jak banki czy inne instytucje finansowe, mogły już legalnie działać na tym rynku. A tu okazuje się, że wy nie chcecie. No i teraz mają taki zgrzyt, więc jednak będą musieli zjeść tą żabę i się pogodzić z tym faktem. No ale wiadomo, no, banki czy inne instytucje finansowe w Polsce zacierają rączki. No słuchaj, no Armageddon dla tego typu firm jak bitomaty, no bo jak one będą w stanie się dostosować do tych regulacji? No teoretycznie w innych krajach już musiało się dostosować pod względem takiego pełnego KYC przy bitomacie. No może da się to zrobić, ale tak czy inaczej no, jest to kolejne utrudnienie do działania na pewno. No i większość mniejszych firm, które na pewno nie będą chciały się dostosowywać do tych regulacji, no bo to jest zbyt kosztowne. Tak naprawdę tylko banki będzie stać na to, żeby się w to bawić i żeby próbować w ogóle uzyskiwać te zezwolenia. Wszystkie inne firmy czyli będą musiały się...
No mówiliśmy o tym, że się wydarzy. Czyli po prostu wrogie przejęcie rynku przez instytucje finansowe.
Tak. No nie wiem, może nie ma tego złego. Zobaczymy.
Znaczy wiesz, wciąż moim zdaniem będzie połowa, wiesz, ty patrzysz z perspektywy europejskiej, bądź inaczej świata zachodniego, no nie? Ja żyjąc w trzecim świecie w Paragwaju, bądź teraz w pierwszym i pół świecie w Argentynie, widzę to trochę może z innej perspektywy. Tutaj w ogóle pojawiają się dopiero pomysły o tym, żeby to jakoś regulować, no nie? Czyli w Argentynie 2 tygodnie temu wprowadzono nakaz rejestracji biznesów krypto. Czyli tak jak w Polsce był ten rejestr, jest dalej ten rejestr, tak? Dopiero go wprowadzają w Argentynie, ale wiadomo, że to jest pierwszy krok, tak? Najpierw spisać, dopiero potem opodatkować. Ale Argentyna jest bardzo rozwiniętym krajem, jednym z najbardziej rozwiniętych krajów w Ameryce Południowej, nie? W Paragwaju właśnie głosowana jest ustawa, czy sprzedawać prąd, czy przestać sprzedawać prąd do Argentyny i Brazylii, a sprzedawać go górnikom. To jest w ogóle coś, co już tak od lat było lobbowane w Paragwaju, ale wiesz, ilość korupcji i tego, że sami politycy mieli swoje nielegalne operacje górnicze. A cały układ policyjno-polityczny był ustawiony tak, że przyjeżdżali ogromni inwestorzy z Chin, budowali ogromne, wiesz, kilkumegawatowe, kilkunastomegawatowe kopalnie nielegalne, no nie? I po prostu tylko przyjeżdżał komendant teraz w miesiącu, pobierał łapówkę i wszystko było git. A teraz nagle zdelegalizowano, jest nielegalne kopanie, jakiekolwiek, nielegalne jest po prostu kopanie. I jest głosowany ustawa, która ma zalegalizować sprzedaż prądu z odnawialnych źródeł energii. Przypominam, Paragwaj ma w sumie cały jest zasilany z odnawialnej energii, z elektrowni wodnych. I to też bardzo ciekawe geopolityczne rozegranie, ponieważ Brazylia i Argentyna kupują prąd śmiesznie tanio, tam za dziesiątki centów, rozumiesz, od Paragwaju, ponieważ one są jedynym klientem. Jedynym klientem, który może odebrać duże ilości i stoją trochę na takiej monopol, mają taki monopol ze strony klienta, no nie? I teraz nagle wchodzą górnicy i mówią, my będziemy kupować setki megawatów, tylko dajcie nam to zrobić. I jako, że przez lata kwitło to nielegalne kopanie, to teraz w końcu ktoś pomyślał, nowy prezydent, nie wiem kto dokładnie wpadł na to, żeby to jednak zalegalizować i sprzedawać górnikom. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ale mówię to ze względu na to, że Europa i świat zachodni to jest jedna jakby kasta, ale jest druga kasta trzeciego świata, Ameryka Południowa, Afryka, duża część Azji, Oceanii, prawda, gdzie wciąż tak naprawdę to będzie wolny rynek. I bardzo to ciekawie wygląda, ponieważ mam wrażenie, że Bitcoin dokonuje tego arbitrażu pomiędzy wolnym rynkiem, a regulowanym i tym instytucjonalnym rynkiem zachodu, pozwalając tak naprawdę pierwszemu światowi spekulować trochę na tym trzecim świecie, no nie? To taka refleksja.
No tak, wiadomo, mining w Europie będzie tępiony prędzej czy później. W Norwegii już teraz wchodzi jakaś nowa regulacja, której wszystkie data center będą musiały dokładnie się tłumaczyć z tego, na co zużywają prąd. Więc Europa pod wieloma względami, zresztą nie tylko w naszej branży, to z punktu widzenia rolników, górników i tak dalej, to wszystko się to ureguluje. Ja jak będę w Parlamencie Europejskim, to tak jak ci powiedziałem, będę regulował drukarki atramentowe, żeby można było drukować tylko na czarnym tuszu, tak, żeby producenci drukarek umożliwić drukowanie bez cyjana. Oczywiście to jest żart,
Jeszcze jakbyś umożliwił, wiesz, samemu uzupełnianie tuszy, to też by było coś, bo oni specjalnie, kurde, tak projektują, że nie cholery się nie da samemu.
Ale słuchaj, to jakby zmieniając temat, bo można sobie ponarzekać, jest jedna rzecz, która stała się na przykład bardzo przyjemna, no to w końcu zakończyła się ta nieszczęsna saga związana z Craigiem Wrightem. W końcu jego ten...
Już wiemy, procesy, że nie jest Satoshi.
Tak. No, przynajmniej tak jak on kiedyś właśnie publikował, czy tam wypowiadał się, że udowodni w sądzie, że jest Satoshi, że te wszystkie oszczerstwa na Twitterze czy gdziekolwiek w social mediach to się nie liczą, liczy się to, co powie sąd. A jak teraz sąd się jednak wypowiedział, że Craig nie jest Satoshi, no to nagle sądy są złe, nie? A teraz okazuje się... Więc zderzenie z rzeczywistością sądową. Zresztą ja obserwowałem z bliska ten proces, który się odbywał. To była rzeźnia. Już właśnie ten cały case związany z tą ilością fałszerstw, której dokonał, jeśli chodzi o różnego typu dokumenty. Bo on tam przedstawił kilkaset czy kilka tysięcy różnych dokumentów, które miały poświadczać, że jest Satoshi Nakamoto, jakieś, wiesz, prace naukowe niby z 2008 roku. I to wszystko okazało się, że to było całkowicie sfingowane dokumenty, pliki, które w bardzo prosty sposób można było wykazać, że te pliki zostały stworzone dużo później. Więc to jest też właśnie w sumie ciekawy case, jeśli chodzi o taką... dla detektywów sądowych, albo raczej biegłych sądowych, którzy analizują ślady cyfrowe różnego typu. I jak można na przykład wykazać, że ktoś napisał plik Worda nie wcześniej niż. Albo bardzo technicznie, bardzo pouczające, że na przykład, nie wiem, jakiś font nie istniał wcześniej niż w 2013 roku. Albo że jakiś plugin nie istniał wcześniej. Tak. Albo wiesz, on dopuszczał się tego typu błędów, że na przykład dokumenta, które przedstawiał, były takie typowe teksty, które generuje ChatGPT, takie artefakty typowe dla tekstów. I on nawet się nie starał na tyle, żeby usuwać te fragmenty, które generował.
A przecież on powinien do więzienia pójść za takie coś, nie?
No, prawdopodobnie. No to jest typowe krzywoprzysięstwo i po ogłoszeniu wyroku, bo oficjalny wyrok na piśmie będzie opublikowany za jakiś czas i prawdopodobnie będzie sprawa skierowana do już do postępowania karnego. I prawdopodobnie będzie musiał. No teraz jeszcze jest kwestia tego, jak dobrać się do jego majątku. No bo tak naprawdę te wszystkie procesy sądowe kosztowały grube miliony funtów i trzeba to jakoś odzyskać teraz od niego.
No właśnie.
No ale oczywiście wszyscy ci, którzy są fanami BSV, są w totalnym zaprzeczeniu. Są tak. Na etapie albo jakiejś wściekłości, albo targowania się z tą rzeczywistością, tłumaczenia się z tej sytuacji, że padł ofiarą, że tutaj wielkie korporacje bitcoinowe uwzięły się na Craigu Wrightie i tak dalej.
To jest wykres BSV.
Ja pragnę tylko przypomnieć, że dlaczego się należy z tego cieszyć, no bo on wytaczał procesy różnym ludziom, tak. Narażał ich na bardzo wysokie koszty postępowania, tak, na wysokie koszty postępowania sądowego, które były naprawdę koszmarne, no bo żeby się bronić, zwłaszcza w obszarze prawa w Wielkiej Brytanii, no to żeby móc się bronić przed sądem, no to trzeba naprawdę wydać mnóstwo pieniędzy na ten cały, na obsługę prawną i tak dalej, i tak dalej. Więc oni liczyli na to, że ci ludzie nie będą mieli żadnego wsparcia finansowego, ani nie będą w stanie zainwestować w to, żeby się bronić i że spasują na starcie. Ale jednak okazało się, że te osoby, które były oskarżone przez Craiga Wrighta, dostawały wsparcie od społeczności i od firm bitcoinowych i były w stanie się bronić, doprowadzić te procesy do końca. Więc całe szczęście się to udało.
No właśnie, ale powiedz mi, dlaczego w takim razie człowiek taki o renomowanym nazwisku, prawda? Mówię tutaj o Gavinie Andreessen.
Nie wiem. Gavin Andreessen.
Andreessen, tak. Dlaczego on.
Nie, no, on po jakimś czasie się przyznał, że po prostu został, że on chciał w to wierzyć, tak? On chciał to wierzyć, że no jest, większość ludzi ma jedną taką potrzebę, że chcą wiedzieć, kim był Satoshi, chcą go poznać, chcą, wiesz, poznać Mesjasza, nie? Spotkać się z Mesjaszem. Że jakby jest takie poczucie pustki, powoduje jakiś dyskomfort i że no potrzebujesz jednak wiedzieć, kto to był. No jest. No, dużo ludzi ma taką potrzebę jednak, więc a on po prostu został oszukany, no bo cała ta prezentacja, całe to podpisywanie, które miało miejsce tam w 2014-2015 roku, było całkowicie sfingowane, było Craig stworzył, użył oprogramowania, które po prostu całkowicie fejkowało podpisywanie transakcji.
Skubanie.
Czy podpisywanie adresów, no.
No dobra, ale w międzyczasie no, ale,
tak,
jeszcze...
Po latach się to skończyło. No, ale wiesz, no te procesy, sprawiedliwość wymaga czasu, no bo też znam przypadki osób, które od 2017 roku procesowały się z KNF-em. Te, które były wpisywane na listę ostrzeżeń publicznych z tytułu prowadzenia giełd kryptowalut i 7 lat walki z KNF-em po to, żeby w końcu uzyskać sprawiedliwość i umorzenie, więc no to jest koszmar po prostu.
Koszmar, strasznie to wolno idzie. To ten ich blockchain tak wolno działa.
Tak.
No ale w międzyczasie mieliśmy jeszcze inną dramę, bo odnośnie deweloperów, core deweloperów Bitcoina, na ostatnich tygodniach mieliśmy dramę taką, że jeden z ETF-ów chciał zacząć finansować core deweloperów Bitcoina, gdzie nagle wyskoczył Michael Saylor i powiedział hop, 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 no nie, broń Boże, nie róbcie tego. Czy śledziłeś tą dramę z kolei?
Tak, to słyszałem o tym, jak taką tego typu plotkę, ale do końca nie rozumiem motywacji Saylora. Dlaczego? To znaczy on prawdopodobnie, argument był taki, że jeżeli jakiś ETF czy jakaś firma by sponsorowała core developerów, no to wtedy byłoby ryzyko posądzenia Bitcoina jako aktywa inwestycyjnego. Znaczy w sensie potraktowania tego jako czegoś, co jest zależne od ludzi. A jeżeli chcemy zachować, nazwijmy to pozory tego, że Bitcoin jest całkowicie rozproszonym, zdecentralizowanym, niezależnym od ludzi protokołem, no to tego typu sponsorowanie deweloperów może być wykorzystane przeciwko nam przez regulatorów typu właśnie SEC i tak dalej, że oni mogą to użyć jako potencjalnego wektoru ataku. Więc prawdopodobnie to była motywacja, jaką się kierował Saylor. Oczywiście.
Ja też słyszałem jeszcze, że inną narracją było to, że mogłoby to skutkować takim korporacyjnym przejęciem Bitcoina. Czyli jeżeli głównym finansującym rozwój Bitcoina jest Wall Street, to Wall Street będzie dbało o takie feature'y w Bitcoinie albo takie upgrade'y w Bitcoinie, które będą im służyły, ich interesom. I teraz wydaje mi się, że głównym problemem, jakim miał Saylor, była forma finansowania. Nie sam fakt tego finansowania, tylko raczej forma, że chyba ci core developerzy mieli założyć jakąś organizację, która by miała otrzymywać te środki, czyli doszłoby do pewnej centralizacji, co by spinało się z tym, co ty mówisz, że powstałaby jakaś organizacja odpowiedzialna za Bitcoina, co w oczach regulatora może centralizować go, ale też jednocześnie ta organizacja byłaby zależna od Wall Street, nie? Co by mogłoby doprowadzić do przejęcia. Więc ja myślę sobie, że nie pamiętam, jak dokładnie się nazywał ten ETF, który chciał finansować ten rozwój Bitcoina, ale pewnie zaraz ktoś w komentarzach przypomni. Z tym, że wydaje mi się, że można to jakoś zrobić. Tak jak robi to na przykład Saylor, który jest tutaj, który ma największe jaja na rynku, ale jednocześnie chyba najlepiej w ogóle z całego Wall Street rozumie Bitcoina. Czyli po prostu założyć w swojej firmie, zatrudnić deweloperów, no nie? Bitcoina. Czyli chcesz inwestować w rozwój Bitcoina, to po prostu zatrudni core deweloperów u siebie, no nie? A nie twórzmy, czyli żeby było wiele, wiesz, software house'ów, które rozwijają Bitcoina i konkurują między sobą różnymi wersjami, propozycjami, pull requestami i tak dalej.
Słuchaj, mały przerywnik. Dla tych, którzy dopiero weszli, przypominam, że trwa aktualnie w Warszawie European Halving Party. Jeżeli sobie wejdziecie na stronę bitcoinfilmfest.com, no to teraz przez cały weekend, chyba nawet do poniedziałku czy wtorku, trwa seria różnych wydarzeń w Warszawie. Główne centrum oczywiście znajduje się w Pałacu Kultury, gdzie odbywa się praktycznie od czwartku impreza Halving Party. Zjechali się bitcoinowcy z całego świata. Są emisje filmów, są eventy różnego typu, spotkania, networking, także warto się pojawić i przynajmniej zobaczyć chociaż jeden film, wesprzeć w jakiś sposób ludzi, którzy tworzą filmy dokumentalne o Bitcoinie, także no, robią świetną robotę.
Powiedzmy, są jakieś, zapraszam. Są jacyś OG, poza tobą są jacyś OG Bitcoina? Tak.
No na przykład pojawił się Rockstar Dev z BTC Pay Servera, który oczywiście pojawił się na imprezie w masce i w ciemnych okularach. Także no, on jednocześnie i pracuje Drastrajka jednocześnie. Także nie dość, że rozwija open source'owy projekt BTC Pay Server, który dla przypomnienia był projektem, który miał sprawić i sprawił w pewnym sensie, że w taki scentralizowany procesor płatniczy BitPay stanie się zbędny. No i tak naprawdę dzięki BTC Pay Server można sobie w dowolnym sklepie internetowym zainstalować plugin do przyjmowania płatności w Bitcoinach.
No, w Lightning Network,
oczywiście na przykład na stronie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak działa BTC Pay Server, to jeżeli sobie kupuje bilet na Bitcoin FinFest na stronie, no to właśnie płaci za pomocą BTC Pay Servera. W sensie tutaj akurat jest zainstalowany, więc to jest, można Lightningiem zapłacić na przykład. Tak.
BTC Pay Server to jest tak ogromny, niesamowity kombajn w ogóle płatniczy i zupełnie zmienia paradygmat płatności, bo tak naprawdę ty jesteś właścicielem, ty stajesz się operatorem płatności, nie? De facto. Przyjmujesz ją bezpośrednio, bez żadnych opłat dodatkowych, ty przyjmujesz bezpośrednio płatność. To jest niesamowite narzędzie, naprawdę. Może trochę zbyt zaawansowane, i dla takiego zwykłego Kowalskiego ze sklepem na WordPressie to jest coś, co musi poświęcić sporo godzin, żeby to poprawnie zaimplementować, ale jak już to się uda, to jest kombajn niesamowicie. Właśnie odnośnie halvingu, to tutaj powtarzane już przez niektórych z was powtarzane określenie, że to są połowinki, albo nie wiem, przepołowinki, bo to chyba jakoś tak by się tłumaczyło na polski, nie? Halving to chyba takie, nie wiem, przepołowinki, nie? Trzeba by to tak nazywać. Mi się podoba ta nazwa. No nic.
Kiedy no to a propos halvingu. Tak. Rocznica jest co roku, a halving co 4 lata, także to wystarczy pamiętać.
A czy na halving no. Party było jakieś otwierane szampany albo coś takiego, czy nie?
Było. Bloku, natomiast zegar. Był pokaz laserów, także mniej więcej wyglądało to tak. Także cała Warszawa mogła oglądać. Cała Warszawa mogła oglądać na Pałacu Kultury symbol Bitcoina. Pewnie wielu z was czekało na to, żeby po wielu, wielu latach na ścianie Pałacu Kultury pojawiło się logo Bitcoina, więc to marzenie się spełniło. Więc fajnie, że tak. Że to się dzieje.
A tutaj pytanie od Filipa, kiedy opłaty na Lightning Network wrócą do normalności? Ja nie wiem, czy są jakieś większe teraz? Czy zauważyłeś, żeby były jakieś większe te opłaty? Chyba, że ktoś korzysta z Moona, to wtedy mogą być większe, bo Moon jednak pod spodem musi, jest procesorem płatności i musi jakoś agregować te płatności.
Zacznijmy od tego, że w ogóle Lightning Network jest bardzo skomplikowanym protokołem pod wieloma względami.
Jednak.
Tak jak dla porównania. White paper Bitcoina to jest, nie wiem, 3-4 strony.
8.
Prosty, no 8, dobra, ale no, w każdym razie prosty opis protokołu. Tam wiesz, tam część techniczna, no to jest, można wytłumaczyć nawet 5-letniemu dziecku, jak działa Bitcoin. Natomiast jak działa Lightning Network, to już jest we wszystkich swoich szczegółach, radzeniu sobie ze wszystkim. Jest bardzo skomplikowanym. Trzeba, to jest jedno rozwiązanie generuje 10 nowych problemów w Lightningu. Więc dokumentacja, specyfikacja techniczna Lightninga to jest, nie wiem, tam z 50 stron. Więc no, jest to bardzo skomplikowane. No i te wszystkie rozwiązania, które mają ułatwić korzystanie z Lightninga, czyli to, żeby nie trzeba było samemu otwierać kanałów, żeby można było, nie wiem, współdzielić jakieś kanały i tak dalej, żeby można było otwierać te kanały w sposób całkowicie transparentny dla użytkownika, w sensie, żeby no, użytkownik tego nie musiał robić. To jak korzystacie z tych wszystkich portfeli typu Phoenix czy jakichś innych, gdzie te kanały są otwierane dla was, no to de facto za to płacicie. Jeżeli nie macie już otwartej płynności, no to za otwarcie kanału się te portfele pobierają dosyć dużą opłatę niestety na start.
Ciekawostka. Protokół RUN jest kompatybilny z Lightning Network, przynajmniej w teorii, co by oznaczało, że runy będzie można wysyłać w kanałach płatniczych. Nie wiem, jak oni to ogarnęli, bo to jest wejście na kolejny poziom abstrakcji, ale przynajmniej w teorii tak twierdzą, że tak jest, co może ograniczy konieczność robienia wszystkiego on-chain.
Ale no właśnie, a z... I chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że czeka nas prawdopodobnie niedługo cała fala skamów, ponieważ no, mamy początek 2024 roku, a jak obserwuję rozwój sztucznej inteligencji i tego jakie teraz deepfake'i ludzie są w stanie robić, znaczy część, nie wiem, jest nowa technologia Vasa One Microsoftu, oczywiście nie jest udostępniona publicznie, bo to byłaby po prostu jedna wielka rzeźnia prawdopodobnie. Już
tych fake'ów. Ale w ogóle tego internetu, nie?
Więc no ciężko już odróżnić będzie deepfake'i od rzeczywistych wideo. Więc
you know this fucking deal that I'm about to sign, barring me from the securities industry, barring me from Stratton, my home. The fuck is that? You know what? I'm not leaving.
Nie wiem, czy to było zrobione już za pomocą Vasa One, ale no możesz sobie tylko wyobrazić. Teraz trzeba będzie się bronić przez sztuczną inteligencję, tak jak Terminator 1 wykrywał, czy ma do czynienia ze sztuczną inteligencją w Terminatorze 2. Nie? Także pamiętasz tą rozmowę przez telefon, kiedy Arnold Schwarzenegger mówi tam, co się stało z pieskiem tam, nie wiem, jakąś zupełnie inaczej się wabił piesek, tam Wolfie, a on go nazwał, jak się tam, dlaczego Burek tak szczeka, nie? No i oczywiście Terminator T-1000 odpowiada, no Burek jest po prostu coś tam zdenerwowany, nie? No i oczywiście wtedy Arnold Schwarzenegger mówi, no twoi przybrani rodzice nie żyją, nie? Także jeżeli będziecie rozmawiali ze swoim prezesem, który będzie wam mówił, słuchaj, wyślij z konta firmowego 100 tysięcy złotych na konto jakieś tam, nie? No to będziecie musieli mieć jakieś słowa klucze, po których
już się zdarzało
rozpoznać, że tak, że nie rozmawiacie z prezesem, tylko że rozmawiacie ze sztuczną inteligencją.
To będzie musiało być, bo to teraz mamy, wiesz, mieliśmy logowanie hasłem, mamy teraz two-factor authentication, że dostajemy kod, prawda? To teraz będzie trzeba mieć jeszcze weryfikację ludzkości, czyli third factor authentication. Polecamy prosty trik z rodzicami swoimi. Jak boicie się, że są narażeni na jakiś scam, ustalcie hasło, które tylko wy znacie. Hasło, które wiecie, jak zadzwoni ktoś do was, podając się za was, że potrzebuje pomocy, potrzebuje przelewu, to potrzebne jest to hasło po prostu. Rodzice pytają, podaj hasło, nie? I to hasło może uratować majątki waszych rodziców, tak? Bo jak się czyta te historie skamów, to one są tak niesamowicie rozwinięte i budują tą wiarygodność od samego początku do końca, że koniecznie musimy się zabezpieczyć naszych rodziców. No ale dobra, Lechu, co to dzisiaj Rafał Zaorski wywija, powiedz mi, bo to jest temat, który Twittera zawsze fascynuje, czyli Rafał Zaorski shortuje Bitcoina po raz kolejny. Po pierwsze, wrzucił dzisiaj tweeta, nie wiem, czy masz go gdzieś pod ręką, możemy go zaraz znaleźć, ale Rafał rzuca takie stwierdzenie, czyli
że koniec tezę, paradygmatu, tak? Koniec paradygmatu halvingu.
Zmieniać należy, że nadchodzi era obalenia kolejnego paradygmatu, jakim jest to, że po halvingu zawsze rosło. Tak? Jest halving, będzie rosło, bo zawsze po halvingu rosło. I teraz ja nie wiem, pierwsze, co mnie dziwi, to, że to jest nieprawda. Po halvingu zawsze spadało. Czy ja nie wiem, czy on nie sprawdzał tych wykresów. Czy to jest, Rafał, co za bzdura. Przecież przez rok po halvingu zawsze mieliśmy trend spadkowy. I około, jeżeli halving był w kwietniu, czerwcu, to w październiku, listopadzie było dno i dopiero wtedy się odbijał Bitcoin i później jechał na kolejne ATH. To po pierwsze. Po drugie, jaki paradygmat, skoro wszystkie paradygmaty zostały już złamane, że mieliśmy ATH przed halvingiem, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło, prawda? Więc on teraz wchodzi i mówi, o, obalamy kolejny paradygmat, tylko już nie ma paradygmatów, ponieważ zupełnie jesteśmy na nowym gruncie. One się już
ja bym powiedział, że to nie są paradygmaty, tylko narracje, no bo zawsze wszyscy sobie, jak coś się dzieje na rynku, czy Bitcoin spada, no to oczywiście teraz była narracja, a to przez wojnę na Bliskim Wschodzie, a to, że Iran jest na wojnie z Izraelem. I to była taka tego typu narracja. Nie wiadomo, czy to była przyczyna. No to się skorelowało czasowo, ale nie wiem, może jakieś automaty reagują na tego typu news i automatycznie sprzedają, no bo pewnie duża część rynku jest w jakiś tam sposób zautomatyzowana i reaguje na sentyment. I to jest samospełniająca się przepowiednia zawsze. Ale zawsze ludzie szukają narracji. To nie ma tutaj takiego paradygmatu. No to znaczy, wiesz, jedyny paradygmat, który faktycznie istnieje, jeśli chodzi o halving, to, że po prostu zmniejsza się podaż. To jest tylko i wyłącznie praw ekonomii, tak samo jak tych podstawowych, jak nie wiem, grawitacji się nie zmienisz, tak? No, praw fizyki też nie zmienisz. Jeżeli jest mniejsza podaż, pojawia się. Nie wiem, będzie się pojawiało bitcoinów za 50 milionów dolarów, a nie za 200, no to wiadomo, że jeżeli jest mniejsza podaż, no to a popyt pozostaje ten sam, no to musi to wpłynąć pozytywnie na cenę. Chociaż tak jak mówisz, nawet po poprzednich halvingach wcale bezpośrednio po halvingu tego nie było widać, bo wręcz przeciwnie, na przykład górnicy musieli sprzedawać, bo mniej zarabiali i musieli więcej sprzedawać, żeby pokryć koszty.
To jest wiesz, jego teza jest trochę w oderwaniu od tego, co się faktycznie dzieje w rzeczywistości, bo raz, że mieliśmy to ATH, dwa, że stock to flow teraz mamy poniżej stock to flow złota, czyli to jest aktywo z najniższą inflacją w ogóle w historii ludzkości, prawda, z najniższym stock to flow.
Ale słuchaj, stock to flow teraz jest passé, teraz jest power low, teraz jest trendy.
Okay.
Teraz wszyscy tak? Nie patrzą na stock to flow, teraz wszyscy patrzą na wykres, gdzie obie osie są w skali logarytmicznej, czyli cena Bitcoina logarytmicznie i z oś czasu jest logarytmiczna. No i tutaj jak sobie popatrzysz na tą linię trendu, która ma charakterystykę liniową, no to Bitcoin historycznie utrzymuje się w tym, nazwijmy to, kanale odpowiednich, w tym trendzie właśnie liniowym, ale przy założeniu, że mamy czynienia z skalą logarytmiczną i na osi ceny i na osi czasu, bo jak widzisz tutaj czas też jest tutaj ukazany w skali logarytmicznej.
Faktycznie, to ciekawe.
Więc teraz takim, jeżeli chodzi o taką popularność modeli ceny Bitcoina, no to w tej chwili power low jednak jest bardziej trendy niż stock to flow.
Wiesz, stock to flow to jest mechanizm, który jest stosowany do wszystkich tak naprawdę minerałów, tak, wszystkich surowców, tak? A on się też stosuje do Bitcoina i tak naprawdę jest najlepiej w ogóle pasuje do Bitcoina, bo jest idealnie przewidywalna podaż, prawda? A w przypadku innych surowców to nie jest takie łatwe, tylko można retrospektywnie to analizować. Ale mówimy o tym ze względu na to, że raz, że zobaczcie, pojawiają się nowe paradygmaty, tak? Jak już używamy tego słowa. Dwa, mówiłem o tym, że Rafał trochę to analizuje trochę w oderwaniu od rzeczywistości, ponieważ na rynku pojawiają się nowe paradygmaty, ale pojawiają się nowi gracze i nowe źródła popytu na Bitcoina. Chociażby RUN, tak? Chociażby RUNS, który zobaczcie, co robi z opłatami transakcyjnymi na Bitcoinie. Jeżeli nagroda dla górników może wynosić nawet 30 Bitcoinów za blok, czy to jest bardzo istotna zmiana, prawda? To jest coś, czego Rafał nie przewidział. I to jest cała rzesza traderów, którzy spekulują na runach, ordinalsach, którzy generują popyt na fizycznego bitcoina, bo oni muszą mieć bitcoina, żeby na tym spekulować, tak? Muszą mieć bitcoina fizycznie, żeby to robić. I teraz, teraz tego Rafał nie bierze pod uwagę. Czy będziemy mieli jakiś trend spadkowy w najbliższym czasie? Może, prawda? Bo pamiętam, widzieliśmy mnóstwo reklam stworzonych przez fundusze ETF, reklam telewizyjnych produkcji, prawda, które mówiły o tym halvingu nadchodzącym. Widzieliśmy filmy, że nie wiem, w Tajlandii na telebimach były wyświetlane zegarki, czy w metrze, prawda, cały świat mówił o tym halvingu w CNBC i tak dalej. I ta narracja teraz, co, masz halving, no to tak jak z nowym rokiem, prawda? Nowy rok i po nowym roku. I teraz pytanie brzmi, czy popyt od nowych graczy i obecnych się trzyma, czy ta narracja przygaśnie? No zupełnie jesteśmy na niezbadanym terenie. I teraz Rafał wyskakujący z paproci i mówiący, o, my będziemy teraz obalać stare paradygmaty, które już nie istnieją, prawda? Trochę to jest ryzykowne z jego strony, bo może sam sobie podłożyć nogę. No nikt nie wie tak naprawdę, czy Bitcoin teraz nie wystrzeli, czy nie spadnie. No a z ostatnie doświadczenia Rafała pokazują, że nie zawsze Rafał ma rację, bo jak spojrzymy na cenę, na wykres ceny Bitcoina, Lecha w ogóle wystrzeliło gdzieś, także pewnie zaraz do nas wróci, ale jak sobie zobaczymy cenę Bitcoina za ostatnie dni, wiecie, że my rzadko analizujemy wykresy, ale dzieją się tutaj no, niespodziewane rzeczy. Ostatni miesiąc, zobaczcie, że mieliśmy przecież ATH bądź prawie ATH, no i mieliśmy niesamowite wahania i to na stosunkowo no, niewielkich wolumenach, chociaż ostatnie kilka dni też się zdarzały duże wolumeny, to rynek jest takie od trzęsienia ziemi. Rynek nie wie, co myśleć na ten temat, co dalej z ceną Bitcoina. Ktoś WD40, ciekawy wniosek, że Kanga zasponsoruje Stadion Narodowy, to trzeba będzie wychodzić. No, jest to pewien na pewno kamień milowy, który trzeba brać pod uwagę. Ale czy tam jesteśmy?
Tak, słuchaj. Nie wiem, czy mnie słychać?
Słychać.
Tak, no zapominasz o bardzo jednej ważnej rzeczy, o której Rafał nie wspomina odnośnie jego mówienia o paradygmatach. On podchodzi do rynku Bitcoina, ogólnie do Bitcoina, w sposób bardzo cyniczny. Zapomina o tym, po co my tu jesteśmy. My, większość z nas postrzega Bitcoina jako narzędzie walki o wolność, narzędzie walki z bankami centralnymi, narzędzie, które ma nam posłużyć do...
Tego paradygmatu Rafał nie zmieni łatwo.
Jak, tak, to znaczy w sensie my nie korzystamy z Bitcoina tylko dlatego, że można na nim zarobić. No to jest jakby efekt uboczny, to jest efekt wtórny. My robimy to, przynajmniej ja, z powodów ideologicznych. Jako swego rodzaju, bez względu na to, czy to się uda, czy nie, to uważam, że warto o to walczyć. Warto być po tej stronie mocy, a nie patrzeć, stać z boku i się naśmiać. Haha, wy głupi tutaj inwestorzy, spekulanci jesteście, bo inwestujecie w jakiegoś Bitcoina. No, większość z nas w pewnym sensie dokłada cegiełkę do budowania pewnego przyczółka wolności. I o tym Rafał zapomina, że...
Ale czemu on czemu mówisz, że zapomina?
I to jest, mi się robi przykro, mi się po prostu robi przykro. Aha. Słuchaj, bo mi po prostu jest, jak coś takiego, mi się po prostu robi przykro, tak? No bo my tutaj staramy się zrobić coś dobrego.
Bitcoina.
No. Okej, no czasami. No dobra, to teraz ty się nabijasz, nie? Ktoś może powiedzieć, że o, wy naiwniacy wierzycie w to, że Bitcoin ma jakąś szansę tutaj stanowić jakiś odpór względem potężnych banków centralnych, potężnych rządów, ale jednak na przestrzeni lat zauważ, że jednak ma w pewną siłę, ma jednak, ma pewien wpływ, ma jednak, jednak wszedł troszeczkę, weszliśmy trochę z butami na ten.
O Jezu, Lechu,
w tym świecie.
Ja ci powiem, ludzie nie doceniają. Ja nie wiem, czemu Bitcoin jest tak nisko, że cena tego Bitcoina jeszcze tego nie pokazuje, ale popatrz sobie na ludzi, których znasz, którzy są w Bitcoinie dłużej niż od przed chwilą. Ci wszyscy, większość tych ludzi, jeżeli nie są, nie wiem, nie są zbyt nadpobudliwi na rynku, ci wszyscy ludzie są wolni. Oni są wolni. To są ludzie, których domem jest cała planeta. Często ci ludzie mają inwestycje, czy dywersyfikację nawet globalną zrobioną. Często ci ludzie mają legalizację czy pobyt w różnych miejscach na świecie. No nie? To są ludzie, którzy mówią w wielu językach bardzo często. Może wiesz, nie mówię tutaj o ludziach, którzy zarobili na jakichś pump and dumpach albo na jakichś rug pullach, tak? Czy na jakichś skamach, ale nawet w ostateczności ci ludzie, gdy trzymają kapitał w Bitcoinie, można ich nazwać ludźmi wolnymi, prawda? To są ludzie, którzy podróżują, to są ludzie, którzy nie boją się, że z dnia na dzień system po prostu zamknie im jadaczkę. To są ludzie, którzy nie boją się mówić to, co myślą.
No, no dlatego takie podkładanie nogi, czy podchodzenie cynicznie do osób, które... No, ja w pewnym sensie rozumiem, no bo na przykład jeżeli w momencie, kiedy Rafał Zaorski shortował Lunę, no to przyklaskiwałem mu. Tak? Jakby uważałem, że jest to słuszne i że Luna to jest jeden wielki skam. Natomiast nie należy wylewać dziecka z kąpielą, bo jednak no... Bitcoin tutaj jest w pewnym sensie wyjątkowy. Tak? Nie, ja bym tutaj nie wrzucał wszystkiego do jednego worka, że Bitcoin jest jakby kolejną jakąś tam piramidą finansową czy skamem tego typu jak Luna. A mam wrażenie, że dla Rafała to wszystko jest jedno i to samo.
Lechu, czy możemy zrobić delikatny eksperyment? Słuchaj, mianowicie mamy nasze KZB DAO. Ja wrzucę teraz na KZB DAO link z zaproszeniem do studia. Każdy z członków KZB DAO może teraz dołączyć do live'a, do naszego studia i dołączyć do naszej halvingowej dyskusji. Co ty na to? Zobaczymy, czy ktoś dołączy, tak? Bo nasze DAO, że tak powiem, no, ma różne, ma wzloty i upadki, ale może ktoś z was chce dołączyć i dołożyć tutaj kilka groszy do naszej dyskusji i ożywić to, bo też coś by nie było. Halving jest naszym wspólnym świętem, prawda? Kwarantanna.
Tak. No, na pewno tutaj padło pytanie, no właśnie, jak przesiewać skamy. No, większość projektów, które się pojawia na rynku, to są tak zwane affinity scamy, czyli affinity scam to jest polegające na tym, że coś udaje coś, czym nie jest. Nie? Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, czy pamiętasz, był taki słynny scam, który się nazywał BitConnect albo ta róża, jak ona się tam, róża, jak się nazywał ten projekt róży?
Nie, no, to, o Jezu, OneCoin.
Dascoin. To jest wszystko przykłady affinity scamów, które się reklamowały jako Bitcoin killery. Tak samo Bitcoin SV też jest typowym affinity scamem. I które rzeczywiście uczyniły bardzo dużo złego. Wyciągnęły z ludzi bardzo dużo kapitału, który de facto mógł być spokojnie ulokowany w Bitcoinie. Ci ludzie mogliby spokojnie zresztą nawet nie mówimy tutaj o projektach kryptowalutowych, ale zwykłych oszustwach, gdzie ktoś mówi, słuchaj, zainwestuj na mojej giełdzie, kup Bitcoina na mojej giełdzie, a to wcale nie jest giełda, tylko jakaś fikcyjna platforma, gdzie wysyłasz jakiemuś oszustowi pieniądze i te pieniądze są stracone, bo te pieniądze, nie dość, że ta osoba straciła swoje oszczędności, to jeszcze nie ulokowała ich w Bitcoinach i podwójnie straciła i my wszyscy tracimy przez to, że pozwalamy tym skamom funkcjonować.
No myślę sobie, że najbezpieczniejszą metodą przesiewania skamów jest to, że masz bitcoiny, a nie wszystko inne dookoła. Nie gonisz za niczym innym. Bo próba przegonienia rynku to jest gonienie własnego ogona. Najczęściej, żeby trafić do, nie wiem, 2-3% zarabiających traderów, to są lata. I to jest ogromny, przepalony kapitał. A tak naprawdę kupując bitcoina i mając go u siebie na portfelu, daje nam to wolność, daje nam to bezpieczeństwo, daje nam to spokój ducha i to jest największy filtr z wszystkich skamów. To jest jedyna metoda skuteczna w 100%. A z okazji tego, że jest nas 100 osób na live'ie na YouTubie, to prosilibyśmy was wszystkich o łapkę w górę, jeżeli nas oglądacie na żywo. Dajcie może jakiś komentarz. Także cieszymy się, że bardzo was, bo dawno was nie widzieliśmy. Z Lechem bardzo też tęskniliśmy za tym formatem. Może do niego wrócimy, zobaczymy.
Może się wytłumaczy, dlaczego tak długo nas nie było, no bo były problemy i ze strefami
czasowymi. To moja wina to jest.
I z internetem. I problemy z internetem.
Dopiero od niedawna Starlink jest legalny w Argentynie. Ale teraz, że problem z internetem miałem tuż w Argentynie jestem teraz i w Argentynie ten internet jest specyficzny, no bo to są zapóźnienia w infrastrukturze po prostu. To raz, a dwa, że te strefy czasowe nam trochę nie grają. No u mnie jest teraz godzina 11:30, u was jest 16:30, także ten czas sprawia, że trudno to dograć. No i jak pewnie słyszycie, jest pewne opóźnienie między nami. Chociaż i tak jestem w szoku, że nam tak ładnie idzie ta transmisja. Także no, chociażby za to dajcie łapkę w górę. No i dajcie znać, czy byście chcieli, żebyśmy wrócili do tego formatu. Dlaczego Argentyna tutaj pytacie? Po pierwsze Paragwaj...
Bo fajny kraj.
Po pierwsze to jest przepiękny kraj. Ma wszystkie strefy klimatyczne, ma niesamowitą, ciekawą historię. Jest najbezpieczniejszym krajem na świecie na wypadek III wojny światowej. Jest krajem, gdzie większość jest zbudowanym przez imigrantów z różnych części świata, więc tak naprawdę jest otwartym krajem. Ma piękną, bogatą tradycję. No, mówi się tu po hiszpańsku. No i jest bardzo wysoka adopcja krypto. I viva Bitcoin, viva la Bitcoin, no co? I dlaczego zdecydowaliśmy się na
Afuera Argentynę? Banco Centrale.
Afuera. I zdecydowaliśmy się na Argentynę ze względu na to, że władzę przejął Milei i chcemy być świadkami i częścią tej rewolucji, która dzieje się w Argentynie teraz, gospodarczej rewolucji. Ja chciałem na własnych oczach, rękach, pieniądzach doświadczyć, co to jest inflacja 200%, co to są, wiesz, dewaluacja waluty, co to są rozwalony rynek, ceny, trzęsienie ziemi zupełnie na tym rynku. Także arriva Bitcoin, tak, arriva. Para la luna. To the moon, tak. No także dlatego Argentyna. I tutaj Lechu mnie nazywa korespondentem z Argentyny. Bitcoinowym korespondentem. Nikt z naszego DAO nie chce dołączyć. Dajcie, link jest do studia. Zapraszamy was. Jestem ciekaw, co też u was słychać.
No właśnie, a jak są z przestępczością w Argentynie?
Trudno mi powiedzieć, ja nie mam tutaj żadnych negatywnych doświadczeń. Wiem o tym, że na ulicach Buenos Aires to nie jest bezpiecznie, czyli odradza się chodzenie z telefonem w ręku, nie wiem, nagrywanie, czy nawet dzwonienie z telefonu w ręku na ulicy, bo się zdarza tak, że ktoś po prostu podjeżdża i robi grab and run, nie? Że łapie i ucieka. Ale w Mendozie, tu gdzie ja jestem, Mendoza jest zdecydowanie bardziej bezpieczna niż Buenos Aires. Też jest dużym miastem swoją drogą, bo tutaj jest około miliona ludzi. No i coś się w tle uruchomiło u ciebie, zaczął się mały hałas. Ale Mendoza, wiecie, Argentyna jest trochę jak Ameryka Południowa. Tutaj zawsze trzeba mieć z tyłu głowy to bezpieczeństwo, trzeba zwracać na to uwagę. Nie można zostawiać kluczyków w stacyjce. To nie jest jakiś Dubaj czy Szwecja, prawda?
No a w Polsce zostawiałbyś kluczyki w stacyjce.
Nie, nigdy, nigdy. Ale zdarzyło mi się tutaj zobaczyć, wiesz, zaparkowany samochód z opuszczonymi szybami, nie? Na ulicy zaparkowany, co w ogóle byłem zdziwiony. Ale tutaj to jest kraj kontrastów. Kontrastów na przykład cen. Jedna rzecz potrafi kosztować 10 razy więcej w jednym sklepie niż w drugim, nie? Rynek nie wie, jak wyceniać produkty. Kraj kontrastów, także jedna dzielnica jest bardzo bezpieczna, druga dzielnica jest bardzo niebezpieczna, prawda? Jest też tak, że są bardzo bogaci ludzie, są też bardzo biedni ludzie. Co nie zmienia faktu, że ta klasa średnia jest zadziwiająco duża. Przynajmniej może w dzielnicach, w których ja się obracam naturalnie, to widzę. Ale też normalne jest to, że ktoś przychodzi i wiesz, klaszcze pod moją bramą, pod moim domem, żeby razem do domu wyszedł i pyta, czy nie, nie mam starych butów, albo nie mam czegoś, to bym mógł dać, nie? Coś do jedzenia, czy stare radio, czy cokolwiek, prawda, co on może wziąć i gdzieś sprzedać, rozmontować na części, czy coś. Także... Bardzo ciekawy kraj.
Dobrze, musimy powoli kończyć. Także jeżeli macie jakieś pytania na koniec. Czy nie boisz się o dzieci w Argentynie?
Nie, nie, znaczy w sensie, czy nie boję się, czy będę miał następne dzieci, czy nie boję się o swoje obecne dzieci? Raczej nie. Wiesz, moje dzieci chodzą tutaj do szkoły. Przyjęły się bardzo dobrze. Co jest dla nich na pewno ogromnym wyzwaniem. Hiszpański nam idzie też coraz lepiej. I tak się zastanawiam, czy już moje dzieci mówią lepiej po hiszpańsku ode mnie, czy nie. No bo jednak chodzenie do szkoły i wszystko po hiszpańsku to zmusza cię do tego, żeby łapać to najszybciej, jak się da, nie?
No dobra, na koniec, słuchaj, jeszcze parę bitcoinów, bo ja cały czas od jakiegoś czasu... Chodzę z myślami, czy sobie przypadkiem do domu nie kupić Bitaxa Supra, takie narzędzie do, nazwijmy to, loterii bitcoinowej, takie mini kopareczka. To są takie open source'owe kopareczki bitcoin, które zużywają bardzo mało prądu, są cichutkie, bezgłośne.
Ładnie wygląda na biurku, taki gadżeciarski jest mega, nie?
Tak. No i jest szansa na to, żeby sobie przypadkiem trafić na solo miningu. No co, całkiem sporą nagrodę w bitcoinach.
Ale szansa jest niższa niż w lotto, tak. Ale bierze się
udział... Można powiedzieć, że porównywalna, tak, porównywalna szansa co w posiadaniu losu na... co w kupowaniu losu na loterię, tak. No, więc może troszeczkę większa szansa. Ale nadal jest to wspieranie sieci, nadal jest to droga w kierunku decentralizacji. No jeżeli byś sobie policzył, że kilka milionów ludzi miałoby w domu taką mini kopareczkę, no to już mielibyśmy bardzo mocno zdecentralizowany mining. Byłoby to całkiem... Ale...
Właśnie, wiesz co?
Całkiem spora moc obliczeniowa.
Po pierwsze pokazałeś produkt, bo jest kilka takich produktów na rynku, tak. Prawda? Bo mamy jeszcze na przykład Nerdminer, który mnie osobiście na przykład trochę, znaczy przekonuje, no Nerdminer akurat ma mniejszą moc obliczeniową, zdecydowanie mniejszą moc obliczeniową, bo jest ten Bitax jest oparty na S21, przynajmniej chipie, ale Nerdminer jest dużo prostszy w obsłudze, wystarczy podłączyć, podać swój adres Bitcoin i już on zaczyna kopać, jak jest połączony do Wi-Fi. A przy tym Bitaxie się trzeba pogrzebać trochę więcej.
No wiadomo, to jest trochę sztuka dla sztuki, ale z drugiej strony jest to zawsze dokładanie sobie swojej mikrocegiełki do hash rate'u.
Raz, że można nazwać się górnikiem.
Tak. Tak.
Prawda? A dwa, że wiesz, jeżeli trafia ci nagroda z bloku, czyli mamy teraz 3,125, musimy teraz się przestawić, prawda? Bo już się zmieniamy.
Albo 30.
albo 30 bitcoinów. No to wyobrażacie sobie, że wstajecie sobie rano i na waszym telefonie jest powiadomienie, że dostaliście przelew na 30 bitcoinów na portfel. A wiemy, że zdarzały się takie sytuacje, prawda? Wiemy, już historycznie wiemy, od lat, od kilku lat zdarza się, że jakiś górnik solo trafia blok. Także to nie jest tak, że to jest jakieś zupełnie niemożliwe. Więc czemu nie? No, Nerdminer 30 funtów, Bitax z kolei ile? 250
250 euro. Euro.
Euro. No to zależy, ile chcecie wydać. Polecamy wam taką zabawkę. Wiemy, że dużo.
Tam są normalnie chipy zamontowane, kilka chipów z S19 Bitmina, także te serwisowe chipy w ASIC, które są używane w S19, no to te kilka chipów jest tutaj zamontowanych. Dobra, słuchajcie, ja muszę kończyć, więc.
Ale ostatnie pytanie. Czy będą kolejne kwarantanny, Lechu?
Będą.
Musimy się zastanowić.
No teraz już.
Pewną, nie?
Tak, będziemy.
Jak wam nie przeszkadzają
no, tak czy raczej,
pojawni, to mogę robić.
Tak. Na pewno wpadajcie na Bitcoin Film Fest, europejskie halving party, jeszcze do końca tygodnia, znaczy do końca niedzieli można poglądać filmy, spotkać się, pogadać. To trzymajcie się.
Pa. No dobra, to co? Na koniec, słuchajcie, cześć.
Tak.
Ten, może jakiś hymn.